Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Koncepcja wykorzystania mas społecznych, cywilów do przeprowadzenia przewrotów politycznych jest koncepcją mającą swoje bardzo liczne zastosowania w historii współczesnej i warto przyjrzeć się w tym kontekście podstawom teoretycznym, podstawom koncepcyjnym tego typu działań. Zresztą widzimy, że współcześnie bardzo często to ludność cywilna jest tym głównym podmiotem toczącym walkę, wchodzącym, można powiedzieć, zastępującym te klasyczne, powiedziałbym, funkcje, które do tej pory były zastrzeżone tylko i wyłącznie dla służb państwowych, dla instytucji państwowych, dla sił zbrojnych. To, co nazywamy mianem kolorowych rewolucji, czy też bardziej ściśle rewolucji niezbrojnych, ma swoje bardzo ciekawe podłoże koncepcyjne, bardzo ciekawe swoje podłoże teoretyczne. Jednym z takich oczywiście podstaw, jedną z takich podstaw jest koncepcja non-violent action, czyli właśnie działania bez przemocy. Koncepcja stworzona przez amerykańskiego teoretyka, no ale można powiedzieć także, że w pewnym sensie także praktyka, ponieważ brał udział w szkoleniach ludzi, którzy tworzyli właśnie, czy brali udział właśnie w rewolucjach niezbrojnych. Mam na myśli oczywiście profesora Gina Sharpa, autora bardzo głośnej książki pod tytułem Od dyktatury do demokracji, drogi do wolności. Sama koncepcja właśnie działania bez przemocy, walka bez użycia przemocy, tak naprawdę zakłada pewną równoległość, pewną symultaniczność prowadzenia działań w różnych obszarach. Z jednej strony na ulicy, mam tutaj na myśli oczywiście masowe protesty, z drugiej strony działalność w środkach masowego przekazu, obecnie przede wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych. Mówimy tutaj o takiej ciągłej operacji psychologicznej, czy też sieci operacji psychologicznych. No i wreszcie oczywiście wykorzystywanie niezadowolonej części establishmentu politycznego, establishmentu gospodarczego, często marginalizowanych sił politycznych, czy niezadowolonych przedsiębiorców, którzy mogą być wykorzystani do zwrócenia ich przeciwko rządowi. Te koncepcje opisane przez profesora Gina Sharpa w książce Od dyktatury do demokracji zostały pogrupowane na trzy takie bardzo istotne kategorie. Łącznie Gene Sharp wymienił aż 198 metod oddziaływania właśnie bez przemocy na rządzących, na aparat państwowy. Te trzy kategorie to po pierwsze protest i powiedzielibyśmy taka perswazja bez przemocy, co oznacza tak naprawdę takie symboliczne akcje osób niezadowolonych, grup protestu. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju pikietach, marszach, paradach, rozwieszaniu plakatów, ulotek, wlepek, działaniach oczywiście takich, powiedziałbym, w internecie, w mediach społecznościowych, mobilizacji potencjału protestu. Druga kategoria to oczywiście taki ostentacyjny brak współpracy z przeciwnikiem politycznym, z rządem. Mówimy tutaj o swego rodzaju strajku włoskim, mówimy oczywiście o strajkach, o pewnym bojkocie władzy ze strony części społeczeństwa, takim bojkocie ekonomicznym także oczywiście, a także bojkocie politycznym, na przykład bojkocie wyborów politycznych. Trzecia kategoria to interwencje bez przemocy, czyli takie działania, które mają tak naprawdę wkroczyć w porządek ustalony przez władzę. Mówimy tutaj o strajkach okupacyjnych budynków rządowych, mówimy o strajkach głodowych, o tworzeniu równoległych struktur państwowych, włącznie nawet z milicjami, które zastępują część oczywiście tutaj funkcji państwowych. Patrząc oczywiście na te podwaliny, warto tutaj wyodrębnić poszczególne etapy rewolucji niezbrojnych, takie przynajmniej powiedziałbym, na tej podstawie teoretycznej. Etap pierwszy polega na formowaniu niestabilnej sytuacji w danym państwie. Tak naprawdę na tym etapie dokonuje się charakterystyki poszczególnych przywódców politycznych, tworzy się profile psychologiczne poszczególnych polityków, analizie poddaje się potencjał głównych partii politycznych, ale nie tylko przecież, także ruchów społecznych, także związków zawodowych, także stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, także tych nierejestrowanych. Tworzy się klasyfikacje potencjalnych sojuszników, przeciwników przeprowadzenia takiej rewolucji. No i oczywiście pod tym kątem firmy medialne, korporacje medialne, mass media, ale także wynajęte agencje public relations, no i oczywiście służby specjalne państw zainteresowanych w takim przewrocie niezbrojnym rozpoczynają taką szeroką kampanię, można powiedzieć, propagandową, która ma na celu przygotować podglebie, ma na celu przygotować pewnego rodzaju podłoże pod przeprowadzenie właśnie takiego przewrotu. Tutaj cały oczywiście szereg technik manipulacyjnych, socjotechnicznych, propagandy, PR-u, czarnego PR-u jest wykorzystywany. Etap drugi przeprowadzenia kolorowej rewolucji, czy tej rewolucji niezbrojnej, polega na destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w danym kraju. Chodzi oczywiście o sprowokowanie takich zdarzeń, które mogą wyprowadzić ludzi na ulicy przede wszystkim wielkich miast, metropolii, tam gdzie koncentruje się życie gospodarcze i polityczne danego państwa. Chodzi oczywiście także o odpowiednie obudowanie medialne takiego sprzeciwu, takiego protestu, jeżeli chodzi o mobilizowanie młodych ludzi, którzy są oczywiście największym paliwem tego typu rewolucji. Chodzi oczywiście o mobilizację w mediach społecznościowych. Tutaj ten chaos, do którego się dąży, rozpoczyna się wtedy, kiedy na ulicę wychodzi odpowiednie grupy społeczne, właśnie młodzi ludzie, studenci, robotnicy i tak dalej. Szacuje się wśród teoretyków walki niezbrojnej, że do stworzenia masy krytycznej niezbędnej do zainicjowania destabilizacji społecznej w danym państwie wystarczy już 8% ludności. 8% ludności danego państwa staje się takim podłożem, który daje masę krytyczną. I oczywiście tutaj młodzi ludzie, którzy są zorganizowani we wszelkiego rodzaju organizacjach o takim charakterze sieciowym, są absolutnie największym tutaj paliwem. Jeśli spojrzymy na przykład na działalność młodzieżowej organizacji Odpor w Serbii, czy organizacji Pora na Ukrainie w okresie pomarańczowej rewolucji, zobaczymy, że rzeczywiście miało to ogromne znaczenie. Jeśli spojrzymy na ostatnie wydarzenia z Białorusi, mówię o wyborach prezydenckich z 2020 roku, z sierpnia, to również widzimy, że tutaj mobilizacja młodych ludzi na kanale Telegram miała ogromne znaczenie. Wiadomo, że młode osoby są bardziej mobilne, żywiołowe, świetnie się poruszają w mediach społecznościowych, co oczywiście ułatwia zwiększenie takiego zasięgu informacyjnego, które promuje wszelkiego rodzaju idee związane z rewolucją. Natomiast oczywiście także daje taki, powiedziałbym, handicap moralny, ponieważ pozwala propagandowo przedstawić fakt, że dyktatura stosuje środki siłowe wobec młodzieży, czy dzieci, czy kobiet. To daje oczywiście bardzo dobre środki do prowadzenia takiej kampanii propagandowej. Etap trzeci rewolucji niezbrojnej charakteryzuje się przejściem tych protestów po osiągnięciu tej masy krytycznej w fazę rewolucyjną. Oczywiście kluczem jest tutaj zaangażowanie coraz większej liczby ludzi. Mamy do czynienia z efektem kuli śniegowej. Protesty nabierają masowego charakteru, rozlewają się strajki, paraliż sieci komunikacyjnych, paraliż aglomeracji miejskich. No, tak naprawdę ulica staje się swego rodzaju autonomicznym obszarem, w którym już państwo przestaje rządzić, a zaczynają władzę przejmować siły rewolucyjne. I tutaj właśnie to jest charakterystyczne dla trzeciego etapu tego, no powiedzielibyśmy, obejmującego te zbiorowe akty nieposłuszeństwa. Jeśli chodzi o etap czwarty, to tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z przedstawieniem już konkretnych żądań protestujących tłumów wobec władzy. bardzo często one są w taki sposób, można powiedzieć, przedstawione, aby nie dało się ich spełnić i tak naprawdę, albo ich spełnienie oczywiście skutkowałoby obaleniem legalnego rządu. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której spora część władzy zaczyna opowiadać się już po stronie protestujących. Dochodzą oczywiście naciski ze strony międzynarodowej opinii publicznej, następuje paraliż władzy i tak naprawdę przygotowanie do przejęcia władzy przez właśnie formacje wyłonione w rewolucji. Etap piąty to oczywiście ostatni etap, kiedy nowe władze podejmują starania o przywrócenie porządku prawnego. Nowe władze, właśnie te postrewolucyjne, można tak powiedzieć, i tworzą struktury kierowania państwem. Oczywiście bardzo często jest tak, że rewolucja pożera własne dzieci i to jest bardzo charakterystyczne dla wielu rewolucji, nie tylko rewolucji niezbrojnych. Natomiast warto oczywiście także wspomnieć o pewnych takich praktycznych kwestiach. Warto wiedzieć o tym, że są instytucje, które szkolą działaczy, szkolą osoby prowadzące taką działalność w różnych państwach. Warto tutaj przywołać chociażby słynną organizację Canvas. W 2004 roku członkowie serbskiego odporu, tej właśnie organizacji, która była taką absolutnie, można powiedzieć, awangardą rewolucyjną w okresie obalania rządów Slobodana Miloševića, założyli organizację o nazwie Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, czyli Canvas. Organizacja, która przez szereg lat organizowała warsztaty szkoleniowe dla aktywistów z całego świata. Te szkolenia bardzo często miały charakter niejawny. One właśnie generowały takich, powiedziałbym, rewolucjonistów z wielu państw. Szacuje się, że przez szeregi Canvas przeszli rewolucjoniści, czy też potencjalni rewolucjoniści z ponad 50 państw. I oczywiście tutaj szkolenia obejmowały zarówno kwestie budowy sieci współpracowników, działań, że tak powiem, na tym poziomie sieciowym, kształtowania relacji z mediami, działań w mediach społecznościowych, jak tworzyć logistykę rewolucji niezbrojnej, mobilizować działaczy, w jaki sposób tutaj zapobiegać inwigilacji ze strony policji i służb specjalnych, jak prowadzić walkę na ulicy, walkę w terenach zurbanizowanych, oczywiście walkę w cudzysłowie, chodzi o te protesty, w jaki sposób to prowadzić, jak stosować doktrynę swarmingu, doktrynę roju, w jaki sposób negocjować z siłami porządkowymi i w jaki sposób zachowywać się w trakcie aresztowania, do jakich instytucji międzynarodowych można się zwracać w przypadku aresztowania i tak dalej, i tak dalej. Tego typu działania zresztą po dziś dzień są tak naprawdę szkolone, są oczywiście prowadzone, jest tych takich podobnych organizacji jak Canvas jest znacznie, znacznie więcej. Warto tutaj jakby wspomnieć, że jeszcze przed 2004 roku, przed założeniem Canvasu, działacze właśnie ci z serbskiego odporu w marcu 2000 roku przeszli w ogóle taki cykl szkoleń, a miejscem tych szkoleń był Budapeszt, hotel Hilton w Budapeszcie, gdzie właśnie tych młodych Serbów uczono organizować strajki, protesty, pikiety, komunikować się za pomocą symboli, uczono ich technik propagandowych, elementów psychologii tłumu i tak dalej. I co bardzo ciekawe, to o czym powiedziałem na samym wstępie, właśnie tym praktykiem, czyli tym szkolącym był profesor Gene Sharp, no ale także jego kolega pułkownik Robert Helvey. Tutaj cały, że tak powiem, cały arsenał tych technik, techniki propagandy był wykorzystywany, a obok zresztą obu tych dżentelmenów, których wymieniłem, tych młodych rewolucjonistów nauczali także inni pracownicy amerykańskich służb wywiadowczych. No i oczywiście, żeby była pełna jasność, dzisiaj te techniki, te metody szkolenia w zakresie prowadzenia kolorowych rewolucji, w zakresie prowadzenia właśnie tych rewolucji niezbrojnych, no już przestały być domeną tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, przestały być tylko i wyłącznie domeną amerykańskich służb wywiadowczych. Wiele innych mocarstw również zaczyna posługiwać się tego typu działaniami, właśnie ingerując w funkcjonowanie innych państw, i jest to niewątpliwie ten trend bardzo charakterystyczny, zacieranie się granicy między pokojem a wojną i przesuwanie się ciężkości działań na te działania angażujące przede wszystkim ludność cywilną. Dziękuję Państwu za uwagę.